Gościem audycji Pisma i Znaki jest Dorota Abdelmula-Wiet, dziennikarka sekcji polskiej Radia Watykańskiego. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Emocje, oceny, spekulacje i oczywiście wyobrażenia dotyczące nowego rozdziału w historii Kościoła. Tak można opisać dni po śmierci papieża Franciszka, czas poprzedzający konklawę. Jakie refleksje wtedy pani towarzyszyły? Jakie myśli o sobie, która jest obserwatorem i dziennikarzem?
Towarzyszyła nie tylko mi, ale chyba też osobom w moim otoczeniu przede wszystkim taka wdzięczność i zachwyt nad tym, jak to Pan Bóg poukładał. Bo z jednej strony, choć papież Franciszek był schorowany, no to jednak trzeba przyznać, że to jego odejście przyszło niespodziewanie. A z drugiej strony przyszło w tak pięknym czasie, bo i w czasie Wielkanocy, w drugim dniu świąt wielkanocnych i po jego takim bardzo pięknym ostatnim pożegnaniu z Kościołem. Przypomnijmy, że dzień wcześniej Ojciec Święty jeszcze ukazał się w Lodzi Bazyliki Watykańskiej, udzielił stamtąd błogosławieństwa miastu i światu. Tego błogosławieństwa, którego udziela się między innymi właśnie z okazji Wielkiej Nocy i z okazji początku pontyfikatu, co zrobił kilka dni temu papież Leon XIV. Potem papież Franciszek jeszcze by zdołał przejechać, pożegnać się z wiernymi na placu świętego Piotra. Nie mieliśmy, patrząc na te sceny w Wielkanoc, świadomości, że to jest jego ostatnie pożegnanie. Okazało się, że takim jest. I potem jeszcze, kiedy na to wszystko nałożyła się refleksja, że jego pogrzeb odbywa się w Wigilię Święta Bożego Miłosierdzia, a więc w tym samym dniu, w którym zmarł Jan Paweł II, ale też w dniu Wielkiego Święta, które w pontyfikacie Franciszka zajmowało kluczowe miejsce, bo to przesłanie o miłosierdziu, wydaje się, że ono od samego początku no nieustannie powracało w tym, co robił, w tym, co mówił, w tym, do czego zapraszał. To wszystko wydało nam się bardzo spójne i ksiądz kardynał Krajewski tak ładnie powiedział w takim krótkim komentarzu dla nas, że to było pożegnanie, którego po ludzku nie dałoby się zaplanować ani wyreżyserować. I myślę, że to właśnie nam towarzyszyło. Nawet to, że w dniu, w którym odbywał się pogrzeb papieża Franciszka, w Rzymie według kalendarza roku świętego, który teraz trwa, zaplanowany był jubileusz nastolatków i faktycznie przyjechały tysiące młodych ludzi z większości z Włoch, ale też z innych krajów, którzy wstępnie zaplanowali ten przyjazd na kanonizację Karola Akutisa, a przyjechali po to, żeby uczestniczyć ostatecznie w uroczystościach pogrzebowych papieża. Kanonizacji nie było, papieża no nie zobaczyli, a mimo wszystko była w tej ich obecności jakaś taka niesamowita radość, jakaś taka wdzięczność. Naprawdę piękną całość to wszystko tworzyło, jakkolwiek dziwnie jest mówić w ten sposób o śmierci papieża.
Ale pamiętajmy przecież, że to przesłanie bycia razem, bycia blisko siebie towarzyszyło pontyfikatowi posłudze papieża Franciszka i można odnieść takie wrażenie, że nawet gdy umarł, gdy już pośród nas go zabrakło, to przesłanie bycia blisko siebie, ludzi, skądkolwiek pochodzą i kimkolwiek są, to chyba nawet nabrało mocy.
Zdecydowanie. Wielokrotnie po jego śmierci padały takie słowa, że to był papież, który skracał dystans, który szukał tego bezpośredniego kontaktu. Zresztą nawet te ostatnie miesiące jego życia to pokazywały, bo przecież kiedy był w szpitalu, w poliklinice Gemelli, to mimo wszystko przygotowywał rozważania, przygotowywał przesłania. W ostatnią niedzielę, w którą obchodziliśmy Światowy Dzień Modlitwy Powołania, przypominaliśmy orędzie, które jeszcze w szpitalu Ojciec Święty przygotował i które podpisał i które nam zostawił. To wydaje mi się, jest w ogóle ostatnie orędzie Ojca Świętego, jakie mamy, Ojca Świętego Franciszka, więc zdecydowanie to jego poszukiwanie okazji do bycia razem, nawet jeśli nie fizycznie, to przez jakąś łączność duchową, na pewno jest czymś, co zostało w pamięci i co nawet po jego śmierci miało swój wyraz. Widok tłumnie gromadzących się Rzymian, nie tylko na placu Świętego Piotra, bo to taki dość powszechny widok, ale też na całej trasie przejazdu konduktu z jego trumną z Bazyliki Watykańskiej do Santa Maria Maggiore, no to też był widok bardzo piękne. To, że Ojciec Święty jechał, jego ciało z jego trumną jechało na Papa Mobile, a więc jechało tym autem, które zazwyczaj służyło do tego, żeby papież mógł wjeżdżać w tłum, żeby mógł się między ludzi wbijać, żeby mógł ich pozdrawiać, żeby mógł brać na ręce dzieci, błogosławić. A teraz tym autem jechała trumna z jego ciałem, a wierni zebrani, czy to wzdłuż Tybru, czy na ulicach Rzymu, przy Koloseum i w różnych miejscach go żegnali. Naprawdę coś pięknego.
Mogliśmy panią usłyszeć, kto oglądał, słuchał transmisji mediów watykańskich z obrzędów pogrzebowych papieża Franciszka. Pani była jedną z osób komentujących to wydarzenie. No chyba zapisuje się w pamięci.
Zdecydowanie zapisuje się w pamięci, ale też zapisuje się, myślę, w historii Kościoła, bo kiedy spojrzymy troszeczkę tak szerzej, nie tylko na wydarzenie, które w nas budzi wiele emocji i w nas budzi jakieś osobiste wspomnienia, no mnie o tym łatwiej mówić, bo z Ojcem Świętym kontakt gdzieś w przeszłości miałam, nawet jakieś spotkanie osobiste, to wydaje się też, że w ogóle w perspektywie Kościoła to taki pontyfikat, do którego będziemy wracać. To na pewno jest jeszcze zbyt wcześnie, żeby mówić, co po nim zostanie i do czego będziemy wracać, ale mieliśmy wszyscy takie poczucie, że jest to ważny moment, że jest to moment, który nie tyle kończy jakiś okres, ile może właśnie wydobywa jakiś czas, jakieś postaci, do których nauczanie, do którego będziemy wracać.
Czas konklawe, przeróżne były komentarze w mediach, konklawę, które szybko się zakończy wyborem głowy Kościoła. Inni mówili, że tutaj kardynałów tak wielu po raz pierwszy, bo 133 wybierało nowego papieża, wielu kardynałów powołanych przez papieża Franciszka. Spotkali się pierwszy raz w tym gronie. Było też sporo komentarzy dotyczących tego, że są podziały wśród kardynałów. Kogo wybrać, za jaką drogą czy opcją prowadzenia Kościoła się podpisać, powiedzmy. Co innego zapewne trochę te komentarze i spekulacje w centrum, czyli we Włoszech, idąc głębiej, w Watykanie.
No chyba najciekawsze jest to, że wszyscy mało wiedzieliśmy tak naprawdę ze źródeł, a dużo było tego dopisywania i właśnie tych teorii, o których pani mówi. Przypomnijmy, że tuż po śmierci Ojca Świętego rozpoczęły się kongregacje generalne, czyli te spotkania kardynałów i kardynałów elektorów i kardynałów, którzy już skończyli 80 lat, a więc w konklawę nie brali udziału, którzy nie przyjechali po to, żeby, czytałam takie komentarze, ustalić, kogo wybiorą, tak, już tak najbardziej trywializując, ale przede wszystkim po to, żeby podzielić się swoim doświadczeniem Kościoła, bo rzeczywiście z tych nielicznych komentarzy, które mamy, bo przypomnijmy, to było ich wewnętrzne spotkanie i myślę, że te dyskrecje należy uszanować, zwłaszcza, że to rzeczywiście jest grono, które nie miało okazji się w takim składzie spotkać. To był przede wszystkim czas dzielenia się tym, czym żyje Kościół na poszczególnych kontynentach, w poszczególnych krajach. Przypomnijmy, że kardynałowie reprezentowali ponad 100 krajów świata. Kilkanaście krajów po raz pierwszy było reprezentowanych przez rdzennych mieszkańców, przez kardynałów, którzy wywodzą się z tych terenów. Więc z pewnością był to taki bardzo, bardzo bogaty czas właśnie takiej wymiany i takiego doświadczenia Kościoła. Ja bym tak to mimo wszystko nazwała. Tym bardziej, że tych spotkań wbrew pozorom wcale nie było mało. Tych kongregacji było 12, więc mniej niż przed poprzednimi konklawę, ale za to były to kongregacje, wiadomo, po których też był czas ten nieformalny, który kardynałowie spędzali na dyskusjach, spędzali przede wszystkim na modlitwie. I wydaje mi się, że no, nam patrząc z zewnątrz jako dziennikarzom oczywiście brakuje może nie tyle wrażliwości, ile brakuje nam treści, no bo coś by się chciało powiedzieć, a tymczasem to, co przeżywają kardynałowie, to jest coś na kształt rekolekcji. Tak naprawdę, więc no, my w Watykanie mieliśmy, można powiedzieć, parafrazując polską komedię, jakby luksusowo, bo nas no, jako pracowników Watykanu nie dotyczyło zupełnie to dopisywanie teorii, dopytywanie, co się tam dzieje, o czym rozmawiają, o czym nie, bo jakby nie taka też jest nasza rola. Natomiast myślę, że samo konklawę, to jak szybko ono przebiegło, pokazuje, że te teorie o jakichś podziałach, o tym, że to grono jest zbyt liczne, zbyt różnorodne, że skoro się nie znają, to nie wybiorą, albo niewłaściwie wybiorą, no że jednak to były jakieś historie, które zupełnie się nie sprawdziły.
Wreszcie ten wyczekiwany moment, biały dym nad kaplicą Sykstyńską, czyli mamy papieża. Gdy pojawił się nowo wybrany papież, a wcześniej jeszcze imiona, to imię, które wybrał. Konsternacja na początku, no i potem znów wielokrotnie powtarzane były słowa zaskoczenie. To chyba jedno z ulubionych słów, w cudzysłowie ulubionych, czasu przed konklawę i po konklawę.
Ja bym powiedziała, że bardziej niż zaskoczenie, to takie zadziwienie, ale w takim pozytywnym, prawie że biblijnym sensie, bo myślę, że postać Ojca Świętego będziemy odkrywać jeszcze bardzo długo. On sam pewnie będzie się przed nami odkrywał, ale już jakby te różne, no nie chcę powiedzieć zbiegi okoliczności, bo w takie nie wierzę, ale te różne okoliczności, które się złożyły na ten wybór, są niesamowite, bo ja to mówię z punktu widzenia osoby wierzącej. Tak, wiadomo, można na to spojrzeć różnie, no ja patrzę w ten sposób. Ojciec Święty został wybrany w dniu, w którym zwłaszcza we Włoszech obchodzi się święto Matki Bożej z Pompejów. Matki Bożej Pompejańskiej, Królowej Różańca, tej od tej naszej nowenny pompejańskiej, czterech części Różańca, tak zwana nowenna nie do odparcia, a bierze się to z bardzo pięknego święta, pięknego objawienia Matki Bożej. I kiedy złożymy sobie tą datę z postacią kardynała Prevosta, który został wybrany, to okazuje się, że ten człowiek jest kimś, komu Maryja non-stop na drodze staje, że tak powiem, w cudzysłowie, bo i prowincja, do której należał ta jego rodzima prowincja z Chicago, jest pod wezwaniem Matki Bożej Dobrej Rady. Potem się okazuje, jak się wczytamy, że w ogóle to wezwanie Matka Boża Dobrej Rady to wprowadził do kościoła Leon XIII, a więc imiennik Ojca Świętego. Kardynał Prevost, sakre biskupią, wówczas jeszcze biskup, przyjął w święto Matki Bożej z Guadalupe, więc tych maryjnych okoliczności w jego życiu jest rzeczywiście bardzo wiele. A kiedy sobie to wszystko złożymy w całość, to się okazuje, że no rzeczywiście to ani to wybór przypadkowy nie mógł być, ani czas, ani miejsce. I też to imię, które wybrał Leona XIV w zestawieniu z tym, o czym od samego początku mówił, o pokoju, o jedności, a z drugiej strony o potrzebie bycia kościołem otwartym, takim, który wychodzi, który się nie obawia wychodzić, mnie to od razu się skojarzyło z postacią świętego Leona Wielkiego, jego imiennika, również papieża. To był papież, który był wielkim teologiem, ale był też wielkim, powiedzieliby pewnie byśmy dzisiejszym językiem dyplomatą. To on negocjował pokojowo z barbarzyńcami i tam na jakiś czas uratował Watykan i Włochy ówczesne przed najazdem barbarzyńców, ale to była też wybitna postać, jeśli chodzi o dialog, no właśnie, międzyreligijny, nie tylko w kontekście dialogu z wrogiem, ale też z dialogu z kimś, kto jest inny, a niekoniecznie jest nam wrogiem. Leon XIV potem dopowiedział, że drugą inspiracją, jeśli chodzi o imiennika, był papież Leon XIII, a więc ten, który jest ojcem społecznej nauki Kościoła, tak możemy powiedzieć, i również wielkim czcicielem okazuje się Matki Bożej Różańcowej. Więc tu myślę, że tutaj będziemy odkrywać jeszcze bardzo długo, kim jest, jaki jest, i wydaje mi się, że bardzo dobrze jest nie wybiegać w przyszłość, ale zostawić pole Ojcu Świętemu, żeby sam mówił. Bo już od tego pierwszego spotkania, które miało miejsce właśnie na placu Świętego Piotra 8 maja, widzimy, że jest papieżem, który chce mówić, który i to chce mówić w sposób mocny i precyzyjny. Zobaczmy, to było absolutnie najdłuższe powitanie Ojca Świętego w historii pontyfikatów. Jego poprzednicy mówili kilka zdań, mówili je z głowy. Ja zaryzykuję stwierdzenie, że Ojciec Święty Leon XIV mógł to, co powiedział, powiedzieć z głowy, a jednak chciał to zapisać, jednak chciał mieć to uporządkowane. To było coś na kształt rozważania, to już nawet nie było pozdrowienie, było to coś znacznie dłuższego i głębszego. No i to nam dało taki pierwszy przedsmak tego, że to będzie ktoś, kto chce z nami rozmawiać, i myślę, że warto jemu oddać głos i śledzić to, co mówi, a to, co słyszymy do tej pory, jest rzeczywiście i spójne, i głębokie i takie bardzo poruszające.
Postać papieża Leona XIII także w naszej rozmowie została przywołana. Często też nie tylko dziennikarze wspominają o tym, że Leon XIII jako autor encykliki Rerum Novarum poświęconej sprawom społecznym. Tutaj kardynał Prevost obrał sobie imię Leona XIV, więc naturalne takie skojarzenie, naturalna droga nawiązanie do między innymi tej encykliki, czy też postaci, sposobu sprawowania posługi przez Leona XIII. Czy więc można taki wniosek tutaj wyciągnąć, że sprawy społeczne, człowiek i jego relacje będą stanowiły jeden z filarów bardzo istotnych posługi Leona XIV?
Pewnie można tak założyć i pewnie wkrótce się o tym będziemy z każdym kolejnym przemówieniem Ojca Świętego przekonywać, czy tak właśnie jest. Po tych kilku spotkaniach, które już za nami, widzimy, że Ojciec Święty, pewnie nam najbardziej zapadają te słowa, te apele o pokój, te słowa o pokoju, ale widzimy, że Ojciec Święty też w każdym przemówieniu powraca do postaci Chrystusa. To znowu troszeczkę tak jak jego imiennik, poprzednik, który też był bardzo, tak byśmy powiedzieli językiem już teologicznym, chrystocentryczny. Te sprawy społeczne, one są ważne, ale one są ważne w odniesieniu do Chrystusa. Krążą po internecie takie słowa kardynała Prevosta jeszcze sprzed lat, kiedy mówił, że ważne jest to, aby w Kościele stworzyć przestrzeń do dialogu, stworzyć przestrzeń do różnorodności, ale aby głos Kościoła nie stał w tej różnorodności nigdy w sprzeczności z Ewangelią, żeby nie starał się przypodobać rozmówcy, zdradzając przy tym Ewangelię. Ja myślę, że jakby takim, głupio to może zabrzmi, atutem, ale na pewno jakimś takim bardzo cennym doświadczeniem Ojca Świętego jest to, że ma bardzo, bardzo bogate doświadczenie Kościoła powszechnego. I to chodzi nie tylko już o to, o czym wszyscy wiemy, czyli że wiele lat spędził w Peru, nie tylko o to, że był generałem augustianów, a więc ma też taki dar jednoczenia ja myślę, wspólnoty, która jest rozsiana po całym świecie. No bo troszeczkę na tym ta rola generała polega, że odpowiada za te wspólnoty rozsiane po różnych kontynentach. No i troszeczkę też tak wygląda, możemy się domyślać, prawda, posługa papieża, że jednoczy nas rozproszonych, no właśnie, chociażby po tych 100 kilkunastu krajach, z których przyjechali kardynałowie. Ale myślę, że też taką bardzo ciekawą rzeczą, która na pewno będzie miała wpływ według mnie na to, w jaki sposób będzie kształtował się ten jego pontyfikat, jego nauczanie, jest to doświadczenie ostatnich 2 lat, kiedy był prefektem dykasterii do spraw biskupów. Czyli takiej dykasterii, w której w pewien sposób ogniskuje się to wszystko, czym żyją kościoły lokalne na świecie. No to jeden papież wie, dosłownie w przenośni, jakie to jest bogactwo i jak wiele to jest tematów, problemów, radości, spraw i w ogóle. I myślę, że jest to coś niesamowicie cennego, a z drugiej strony jest to też doświadczenie kurii rzymskiej, tak? Jej mechanizmów, jej struktury, jej silnych stron, ale może też czegoś, nad czym jeszcze można popracować. Więc sądzę, że wszystko to razem wzięte na pewno będzie składało się na to, w jaki sposób Ojciec Święty będzie rozkładał akcenty i w którą stronę nas będzie prowadził.
Nawiążę teraz do pierwszego wystąpienia, tak to należy określić, tego przywitania z wiernymi nowego papieża tuż po wyborze i te pierwsze słowa, coś na co zawsze się zwraca uwagę, do czego bardzo często się nawiązuje, o czym będzie mówił na początku, co takiego powie. Przesłanie, niech pokój będzie z wami wszystkimi. Najdrożsi bracia i siostry, chciałbym, by to pozdrowienie pokoju dotarło do naszych serc, rodzin, do wszystkich ludzi, gdziekolwiek się znajdują. To chyba ma ogromne znaczenie, bo przecież wiele osób mogło się wtedy poczuć po prostu przygarniętych, przywitanych, gdziekolwiek jesteś, kimkolwiek jesteś.
Myślę, że tak, bo nawet jeśli spojrzeć na różne nasze polemiki w Kościele, to wydaje się, że to pragnienie pokoju jest takim tematem, które jednoczy. Nawet jeśli w różny sposób rozumiemy, nie wiem, tych inaczej, w różnych osobach czy w różnych miejscach upatrujemy jakby wrogów tego pokoju, tak? Ktoś będzie myślał o pokoju w znaczeniu pokoju zbrojnym, ktoś inny będzie mówił o pokoju w znaczeniu, nie wiem, nie kłócącej się i nie polemizującej wspólnoty, ale jednak to pragnienie pokoju wydaje się, że jest z jednej strony czymś, co nas, chrześcijan, jednoczy, a z drugiej strony, no nie da się ukryć, że jest chyba tym, czego dzisiaj światu najbardziej potrzeba. A z trzeciej strony to jest znowu takie bardzo, bardzo mocno w Ewangelii zakorzenione wołanie. Tak? Jeśli spojrzymy na Ewangelię, to są pierwsze słowa, które skierował Pan Jezus do apostołów po zmartwychwstaniu. A więc w czasie, mówiąc kolokwialnie, największego bałaganu, jaki się mógł w historii Kościoła wydarzyć, bo wydawało się, że wszystko przestało istnieć i że wszystko było nieprawdą, prawda? I Jezus przychodzi wtedy właśnie z tymi słowami: pokój wam. Więc jeśli czekaliśmy na papieża, na nasze czasy, tak, na czasy chaosu fake newsów, chaosu wojen, chaosu niezrozumienia nauczania Kościoła w wielu kręgach, to wydaje się, że te słowa pokój wam są właśnie taką zapowiedzią, takim słowem, które rzeczywiście jest w stanie różne te nasze niepokoje, trudności, niebezpieczeństwa jakoś ogarnąć i wlać w nie nadzieję.
Pierwsze dni pontyfikatu nowego papieża Leona XIV bardzo się zwraca uwagę bacznie i komentuje pierwsze słowa, gesty, pewne decyzje. Co ważne, już jest mowa o tym, że pierwsza podróż apostolska będzie w Turcji się rozgrywać, odbywać, to jest jedno. A dwa, bardzo istotne, ciekawe, myślę inspirujące, słowa papieża Leona XIV. Proszę was, abyście świadomie i odważnie obrali drogę komunikacji pokoju. To są słowa, które skierował papież podczas audiencji do pracowników środków społecznego przekazu. Jedno z pierwszych spotkań. Początek drogi nowego papieża. Niektóre słowa, wiadomo, już są powtarzane, już są komentowane. I tutaj do dziennikarzy przesłanie, apel, zachęta, droga komunikacji pokoju.
Tak. To zresztą było pierwsze spotkanie, pierwsza audiencja Ojca Świętego. To piękna tradycja. Franciszek tak samo na początek pontyfikatu spotkał się właśnie z dziennikarzami, żeby im podziękować za pracę. Myślę, że jest to o tyle szczególne spotkanie, że nie jest to grono tych dziennikarzy, którzy na co dzień są akredytowani przy Watykanie, ale to jest też cała rzesza tych, którzy przyjeżdżają w pewien sposób jednorazowo, no bo jednak jest to wydarzenie większe i ważniejsze z punktu widzenia medialnego niż inne. Więc myślę, że skierowanie tego przesłania właśnie też do nich, a przez nich też no wiadomo, do mediów na całym świecie, dla mnie jest bardzo mocne. Też to, że Ojciec Święty w czasie tego przemówienia, to się może mniej przebiło, ale mówił też, tylko naród dobrze poinformowany, tylko naród czy społeczeństwo znające prawdę może podejmować w pełni wolne decyzje. Wydaje się to jakimś takim banalnym zaproszeniem do dziennikarzy, przestańcie fake newsy uprawiać, a tak naprawdę jest to pokazanie, że i docenienie też dziennikarzy, których misja jest służbą, no w takich czasach, jakie mamy dzisiaj z takim rozwojem mediów, być może fundamentalną dla rozwoju, dla pomyślności społeczeństw i też dla decyzyjności, prawda, poszczególnych narodów czy wspólnot. Piękne słowa, bardzo piękne spotkanie. Z jednej strony też takie bardzo osobiste, bo wiemy, że no, my, może tak jak mówię, my w mediach watykańskich troszeczkę inaczej, ale nasi koledzy, którzy relacjonowali dla zewnętrznych mediów często i pogrzeb, i od razu kongregacje generalne, i konklawę, i wybór papieża, są naprawdę po wykańczającym maratonie, po wielu, wielu dniach wielogodzinnej pracy, wytężonej pracy. I myślę, że te słowa podziękowania ze strony Ojca Świętego, bo Ojciec Święty od podziękowań zaczął, i to przypomnienie, że ich praca ma ogromne znaczenie, nie tylko znaczenie tu i teraz, ale znaczenie na co dzień, wszędzie tam, gdzie są. Też wstawienie się i apel o uwolnienie dziennikarzy, którzy są uwięzieni z powodu głoszenia prawdy. Apel, który się spotkał z wielkim aplauzem. Zresztą w ogóle to przemówienie było non-stop przerywane oklaskami. Myślę, że to takie bardzo cenne doświadczenie, być może zwłaszcza dla tych, którym Kościół kojarzy się z instytucją, która nic nie mówi, albo mówi źle, albo kłamie, albo ukrywa, albo mówi językiem teologicznym, zupełnie nieprzystającym do tego, co jest w stanie zrozumieć zwykły, współczesny użytkownik mediów.
Jeszcze kilka zdań z przemówienia papieża Leona XIV do dziennikarzy, ale na usta mi się ciśnie to słowa nie tylko do dziennikarzy. To są słowa do każdego z nas. A dlaczego? Pokój zaczyna się od każdego z nas. Od sposobu, w jaki patrzymy na innych, słuchamy, mówimy o innych. I w tym sensie sposób, w jaki się komunikujemy, ma znaczenie fundamentalne. I kolejna część tego zdania, słów papieża Leona XIV. Musimy powiedzieć nie wojnie słów i obrazów. To jest przesłanie do wszystkich ludzi, którzy budują świat, relacje poprzez słowo. To nie tylko do dziennikarzy apel.
Apel, który może być kluczem w przyszłości do rozumienia pontyfikatu, bo my ten pontyfikat, tak jak wcześniejszej, tak jak chyba w ogóle działalności Kościoła i nie tylko, też innych środowisk, często mamy właśnie taki wyrwany z kontekstu, tak? Widzimy jakiś gest, widzimy jakieś słowo, widzimy jakiś tweet, ktoś zacytował niekoniecznie być może całą wypowiedź i na tym budujemy jakiś obraz właśnie Ojca Świętego Kościoła. To może być czasem w dobrej wierze, ale może być to niepełne, więc wydaje mi się, że rzeczywiście te słowa są z pewnością skierowane nie tylko do dziennikarzy, skoro tym dziennikarzom przed chwilą Ojciec Święty powiedział, że ich praca jest służbą na rzecz tego, żeby całe społeczeństwo mogło poznawać prawdę i do niej dochodzić i mądrze wybierać. I są to też słowa, w których Ojciec Święty odniósł się do świętego Augustyna, którego cytuję już nie po raz pierwszy. I myślę, że ta jego augustyńska duchowość będzie nam jeszcze wielokrotnie tutaj powracała. Może jest to też dla nas zaproszenie, żeby w ojcach Kościoła szukać odpowiedzi na jakieś dzisiejsze sprawy, dzisiejsze dylematy, dzisiejsze bieżące gdzieś wydarzenia. Z pewnością Ojciec Święty z jednej strony stawia poprzeczkę wysoko, bo nie są to banalne teksty, ale z drugiej strony mnóstwo jest w tym zaufania. To nie jest oskarżające. To, co mówi, odbieram jako takie docenienie zdolności, które są w nas jako dziennikarzach, jako ludziach po prostu, i zaproszenie do tego, żeby to rozwijać. Nie? Nie ma w tym nic potępiającego, nie ma w tym grożenia palcem. Wydaje mi się, że jest w tym dużo otwartości, dużo takiego pokoju Ojciec Święty też wydaje mi się w sobie ma, tego pokoju, który głosi, o który apeluje. On też tym pokojem w pewien sposób emanuje, tak? Jest to po tych kilku pierwszych dniach oczywiście możemy to powiedzieć, ale jest to wszystko takie spójne i w tym przekazie, i w treści, i w sposobie, w jaki Ojciec Święty do swoich odbiorców się zwraca.
Zapytam panią jako i dziennikarkę Polskiej Sekcji Radia Watykańskiego, ale i też wcześniej przez lata jako pracownika dykasterii do spraw świeckich, rodziny i życia w Watykanie. Co teraz, po tych kilku dniach od wyboru nowego papieża, jest dla pani szczególnie piękne, co jest takim światełkiem, które daje i ciepło, i pewne drogowskazy, gdy myślimy o Kościele, jako o i wspólnocie, i nawiązując do tekstów Franciszka, i szpitalu polowym. Co jest teraz już na gorąco piękne, wspaniałe, pocieszające, dające nadzieję przede wszystkim, nadzieję na coś dobrego?
To tak na szybko mi dwie rzeczy przychodzą. Pierwsze to to, że z przeróżnych krajów, z przeróżnych środowisk dochodzą komentarze, to jest nasz papież. Z kardynałem prewostem Leonem XIV identyfikuje się mnóstwo osób jako tych, które uważają, że z ich grona się wywodzi. No wiadomo, Peru, Ameryka Łacińska, mnóstwo głosów od znajomych Polaków ze Stanów Zjednoczonych dostałam, którzy są wzruszeni, że Amerykanin, i to mówią Polacy, został papieżem, ale też ktoś im bliski. Polonia w Chicago już mówi, no nasz papież, już memy krążą, tak, że skoro z Chicago, to na pewno Polak. Oczywiście to jest wszystko pół żartem, ale jest w tym jakaś taka taki posmak takiej przynależności. Augustianie, ludzie młodzi, ludzie z krajów, które wizytował, bardzo wiele osób z przeróżnych środowisk mówi, to jest nasz papież. To dla mnie jest takie niesamowite, bo to pokazuje, że ten wybór, którego kardynałowie naprawdę dokonali szybko, w porównaniu z tym, czego się można było spodziewać po gronie tak różnorodnym, które rzeczywiście mniej się znało, to pokazuje, że naprawdę no Duch Święty tym kierował i piękną to taką nadzieję daje na przyszłość. A druga rzecz to właśnie ten wspomniany jubileusz nadziei, tak? Bo teraz od grudnia trwa Rok Święty i na ten Rok Święty był zaplanowany, jest zaplanowany bardzo taki obfity, intensywny kalendarz różnych spotkań jubileuszowych, różnych grup, które przyjeżdżają do Rzymu. I w tym czasie śmierci Ojca Świętego, pogrzebu, konklawe to się nie zatrzymało. Wiadomo, program tych obchodów był troszeczkę bardziej stonowany, wielu punktów programu nie było, no jakby nie patrzeć, trwała żałoba po śmierci Ojca Świętego, ale ci pielgrzymi przyjeżdżali non-stop. Akurat tak się składa, że nasze okna w redakcji wychodzą na takie miejsce niedaleko Zamku Anioła, skąd wyruszają wszystkie grupy, które idą z pielgrzymką do drzwi świętych w Bazylice Watykańskiej. I po prostu tam panuje, jak w ulu, nieustanny ruch, grupa za grupą, grupa za grupą, grupa za grupą. To są pielgrzymi naprawdę z całego świata. Dla mnie to było takie niesamowite, że w tym czasie, kiedy trwało sede vacante, kiedy no, papieża nie było, to jakby tym, co ożywiało Kościół, tym, co ożywiało plac świętego Piotra, były właśnie te grupy z całego świata, które przyjeżdżały po to, żeby się pomodlić, żeby te nadzieje odnowić, żeby przeżyć ten rok jubileuszowy. To piękne, bo to pokazuje, jak wielka siła jest w Kościele jako wspólnocie, nie? W ludziach z całego świata, przeróżnych. Tam byli Indianie z pióropuszami, widziałam jakieś tam nasze krakowskie stroje, jacyś byli przedsiębiorcy prawie, że w garniturach. No naprawdę cały wachlarz tradycji, kultur i grup społecznych, a jednak wszyscy w tym samym kierunku, do tych samych drzwi świętych i często z tym samym różańcem na ustach, nie?
Czyżby przed nami czas, kiedy to więcej osób wreszcie odnajdzie się w Kościele, odnajdzie drogę, może powróci?
Ciekawość jest rzeczą dobrą, uważam, a myślę, że nawet ci, którzy przyjadą tutaj z ciekawości, żeby zobaczyć tego nowego papieża, no miejmy nadzieję, że Pan Bóg z tej ich obecności skorzysta i w jakiś sposób ich tam osobiście dotknie. Na pewno to taki nowy rozdział, nowy czas. Nie dlatego, żebyśmy go teraz mieli zestawiać z papieżem Franciszkiem, bo też przypomnijmy, papież jest następcą Chrystusa, a nie następcą poprzednika, więc to teraz nie o to chodzi, żeby tu szukać na siłę podobieństw i różnic. No jest logiczne, że Ojciec Święty kontynuuje to, co rozpoczął jego poprzednik, ale też nie kontynuuje na zasadzie kalki albo poprawności politycznej.
Kontynuuje po swojemu, jak to ostatnio powiedział jezuita ojciec Prusak.
Wspaniałe, dokładnie. I myślę, że to samo w sobie będzie fascynujące, bo to, co nowe, zawsze zaciekawia. I mam nadzieję i głęboko w to wierzę, że to się przyczyni do tego, że ci, którzy może byli znudzeni, którzy może myśleli, że już wszystko ostatnio widzieli, przeczytali albo gdzieś przetwitowali, że z nowym zainteresowaniem, z nową ciekawością gdzieś w stronę Kościoła spojrzą.
O nowych, dobrych początkach pontyfikatu, o przeróżnych emocjach i refleksjach, które teraz towarzyszą nie tylko przebywającym w Watykanie. Rozmawiałam dziś z gościem audycji Pisma i Znaki. Bardzo serdecznie dziękuję. Pani Dorota Abdelmula-Wiet, dziennikarka polskiej sekcji Radia Watykańskiego. Raz jeszcze wielkie dzięki za rozmowę, za spotkanie.
Dziękuję również i dobrego wieczoru życzę.